Rozważymy dzisiaj fragment, bracia i siostry, zapisany w Nowym Testamencie, w drugim liście apostoła Pawła do Koryntian, rozdział 12. Drugi list Pawła apostoła do Koryntian, rozdział 12. Czytamy od pierwszego wiersza. Muszę się chlubić, mówi Paweł, choć nie ma z tego żadnego pożytku, to też przejdę do widzeń i objawień pańskich. Znałem człowieka w Chrystusie, który przed 14 laty, czy to w ciele było, nie wiem, czy poza ciałem, nie wiem, Bóg wie, został uniesiony w zachwyceniu aż do trzeciego nieba. I wiem, że ten człowiek, czy to w ciele było, czy poza ciałem, nie wiem, Bóg wie, został uniesiony w zachwyceniu do raju i słyszał niewypowiedziane słowa, których człowiekowi nie godzi się powtarzać. Z takiego chlubić się będę, ale z siebie samego chlubić się nie będę. Chyba tylko ze słabości moich. Bo jeśli nawet zechcę się chlubić, nie będzie to przechwałka głupiego, bo prawdą będzie to, co powiem, lecz wstrzymuję się, aby ktoś nie myślał o mnie więcej nad to, co u mnie widzi lub co ode mnie słyszy. Bym się więc z nadzwyczajności objawień zbytnio nie wynosił, wbity został cierń w ciało moje, jakby posłaniec szatana by mnie policzkował, abym się zbytnio nie wynosił. W tej sprawie 3 razy prosiłem Pana, by on odstąpił ode mnie. Lecz powiedział do mnie, dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mojej mocy okazuje się w słabości. Najchętniej więc chlubić się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. Dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa. Albowiem kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Stałem się głupi, wyście mnie do tego zmusili. Wyście bowiem powinni byli mnie polecić, bo w niczym nie ustępowałem owym arcyapostołom, chociaż jestem niczym. Znamiona potwierdzające godność apostoła wystąpiły wśród was we wszelakiej cierpliwości, w znakach, cudach i przejawach mocy. W czym bowiem gorsze jest położenie wasze w porównaniu z pozostałymi zborami, jeśli nie w tym tylko, że ja jeden nie byłem wam ciężarem. Darujcie mi, że wam tak przemówiłem. Oto po raz trzeci przygotowuję się do podróży do was i nie będę wam ciężarem. Nie szukam bowiem tego, co wasze, ale was samych. Bo nie dzieci powinny gromadzić majątek dla rodziców, ale rodzice dla dzieci. Ja zaś najchętniej sam na koszta łożyć będę i samego siebie wydam za dusze wasze. Czy tak ma być, że im więcej ja was miłuję, tym mniej przez was mam być miłowany? Lecz przyjmijmy, że nie byłem dla was ciężarem. Lecz będąc chytry, podstępem was wziąłem. Otóż, czy wyzyskałem was przez kogoś z tych, których do was przysłałem? Uprosiłem Tytusa i z nim razem posłałem brata. Czyżby was Tytus wyzyskał? Czy nie postępowaliśmy w tym samym duchu? Czy nie kroczyliśmy takimi samymi śladami? Od dawna myślicie, że się przed wami usprawiedliwiamy, lecz my mówimy w obliczu Boga w Chrystusie. To wszystko zaś umiłowanie służy zbudowaniu waszemu. Obawiam się bowiem, że gdy przyjdę, zastanę was nie takimi, jakimi bym chciał i że wy również nie znajdziecie mnie takim, jakim chcielibyście, lecz że może będą swary, zazdrość, gniew, zwady, oszczerstwa, obmowy, nadymanie się, nieporządki. Obawiam się, że gdy przyjdę, Bóg mój upokorzy mnie przed wami i że będę musiał ubolewać nad wieloma z tych, którzy ongiś popełnili grzechy i do dziś jeszcze za nie nie odpokutowali. Grzechy nieczystości, przeteczeństwa i rozwiązłości, których się dopuścili. Bracia i siostry, widzimy, od początku ten fragment mówi o pewnych, można rzec nawet niesamowitych doświadczeniach Pawła, na które zezwolił Bóg, aby Paweł tego doświadczył. To jest jedno z wielu, które Paweł przeżył. Pamiętamy, te jedne z pierwszych, które przeżył, to było takie doświadczenie upokarzające, kiedy podążał do Damaszku, mając wyraźne rozkazy i listy polecające od arcykapłanów, aby schwytać wszystkich uczniów Chrystusa, tego zwodziciela Chrystusa, wtedy tak Paweł twierdził. To było doświadczenie upokarzające, dla niego upokarzające, ale w ogólnym rozrachunku w finale tej historii było zbawienne dla apostoła Pawła. Bo chociaż jechał jako pan, miał przy sobie sługi, ale kiedy został upokorzony, padł na ziemię, stracił wzrok. To nie było to miłe dla Pawła. Nawet jego słudzy byli zszokowani, co widzą. Paweł przez 3 dni nie widział, nie jadł i nie pił. Dopiero po modlitwie jednego z uczniów imieniem Ananiasz Paweł odzyskał wzrok, spożył posiłek i został napełniony Duchem Świętym. Jakby tu historia się zaczyna w drodze do Damaszku od takiego nieprzyjemnego momentu, a kończy się w sposób wspaniały. Tu, kiedy czytamy ten fragment główny, czytamy o historii Pawła, który nie mówi, że to on przeżył, ale to jest mowa o nim, która się zaczyna wspaniale, a kończy się zupełnie inaczej. Zupełnie inaczej jak w Damaszku. Tutaj czytamy, że Paweł mówi od pierwszego wiersza: muszę się chlubić, choć nie ma z tego żadnego pożytku, to ty przejdę do widzeń i objawień pańskich. Chlubienie się nie ma żadnego pożytku. Nie ma, chlubienie się nie ma żadnej wartości przed Bogiem. Przed ludźmi to, tak, oczywiście. Ale Paweł, jako sługa Boży, robi wszystko, aby podobać się Bogu, nie ludziom. Chociaż siłą rzeczy, podobając się Bogu, zyskuje też zwolenników u ludzi. Nie u wszystkich, tych, którzy idą za Bogiem, to tak, chwalą Pawła, są za nim. Ale też i Paweł zyskał opozycjonistów, którzy robili wszystko, żeby Pawłowi przeszkodzić, żeby dopiec mu, żeby nawet go zabić. Żeby tylko nie robił to, co robi w tej chwili. I Paweł mówi od drugiego wiersza, mówi, powiemy tak, jak on to pisał, w trzeciej osobie. Znałem człowieka w Chrystusie, który przed 14 laty, czyli no dawno, Paweł do tej pory nic o tym nie wspominał, mija 14 lat i Duch Święty pobudzał go, aby o tym mówił. I czytamy, czy to w ciele było, nie wiem, czy poza ciałem, nie wiem, Bóg wie. Został uniesiony w zachwyceniu do trzeciego nieba. I dalej, i wiem, że ten człowiek, czy to w ciele było, czy poza ciałem, nie wiem, Bóg wie, czyli jakby to nie jest istotne, Paweł o tym nie wie, Bóg tego mu nie wyjaśnił, w jaki sposób to się odbywało, na jakiej płaszczyźnie, to jakby nieistotne, nawet Paweł o tym nie wie, ale to nie jest najważniejsze. Czytamy od 4 wiersza, został uniesiony w zachwyceniu do raju i słyszał niewypowiedziane słowa, których człowiekowi nie godzi się powtarzać. Słyszał język anielski, którego nawet nie dość, że nie godzi się, a nawet nie jest sposób przekazać na język ludzki. Paweł nawet gdyby chciał, to nie był w stanie tego zrobić. Bo słyszał słowa, których ludzki umysł nie jest w stanie przetransponować na ludzkie znane tylko człowiekowi doznania, aby to potem powtórzyć czy przekazać. Czytamy, z takiego chlubić się będę, ale nie z siebie samego, chyba tylko ze słabości moich. I dalej czytamy od wiersza 7 do 10 takie dziwne rzeczy, szczególnie końcówka wiersza 9 i 10, ale przejdziemy od wiersza 7. Bym więc z nadzwyczajności objawień zbytnio się nie wynosił, wbity został cierń ciało moje, jakby posłaniec szatana, bym nie policzkował, abym się zbytnio nie wynosił. W tej sprawie 3 razy prosiłem Pana, by on odstąpił ode mnie, lecz Pan powiedział do mnie: dosyć masz, tutaj wiersz 9, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mojej mocy okazuje się w słabości. I tu jakby na chwilę przestaniemy. Zauważmy, sytuacja i doświadczenie, które przechodzi Paweł, zaczęło się w sposób wspaniały. Kto by nie chciał być uniesiony do nieba? Do dzisiaj jakaś grupa ludzi doznała tej Bożej łaski i zostali przeniesieni do nieba i widzieli, jak to tam mniej więcej wygląda, i wrócili na ziemię i opowiadają to ludziom. Paweł tylko to powiedział, co Duch Święty, na co mu Duch Święty zezwolił. I kiedy wraca, od razu pojawiają się problemy. Pojawiają się problemy, i to takie problemy, które twardy apostoł Paweł, bardzo wytrzymały, człowiek duchowy, człowiek nieulegający ciału, człowiek o takiej surowej Bożej dyscyplinie przed Bogiem, już nie wytrzymał i mówi w 8 wierszu: w tej sprawie 3 razy prosiłem Pana, by on odstąpił ode mnie, aby Pan ulżył mi, aby to, co mi doskwiera, ten cierń wbity w ciało moje, jak czytamy w wierszu 7, odstąpił ode mnie, bo to nie daje mi funkcjonować w pełni rozwinąć skrzydeł. I Bóg odpowiada. Zobaczmy, Bóg odpowiada na jego modlitwę, ale w taki dziwny sposób. Nie tego pewnie Paweł oczekiwał, ale po głębszej analizie tego, co mówi Bóg, Paweł dochodzi do wniosku, że było to najlepsze, co mogło się dla niego stać, co mogło mu się wydarzyć. Tutaj Bóg mówi tak. Dosyć masz, mówi Bóg, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mojej mocy okazuje się w słabości. A wszyscy wiemy, tym bardziej Paweł wie, że powinnością chrześcijanina, i tu w tym momencie Paweł też tam mówi, kiedy będziemy dalej czytać końcówkę 9 wiersza i 10, że celem chrześcijanina jest mieć moc Chrystusową. Nie, żeby wykorzystywać ją na swoich niecnych celów, ale po to, żeby służba była Boża efektywna. Bez mocy Bożej nic nie jesteśmy w stanie zrobić. Powiem inaczej, bez mocy Bożej nie jesteśmy w stanie żyć. Zauważmy, że my jako człowiek, jako ludzie, żeby żyć, potrzebujemy robić pewne czynności, które pomagają nam w życiu, czyli jeść, pić. Ale zauważmy, jest takie coś, taka funkcja, która spełnia organizm, która jest poza naszą wolą, czyli odruch oddychania. Czy zastanawiamy się, pilnujemy, abyśmy tylko oddychali? Siedzimy sobie w domu, ojej, mówisz do żony, ojej, zapomniałam, 1,5 godziny już nie oddycham, zapomniałam tego przypilnować. Nikt tego nie pilnuje, bo to jest odruch. To Bóg dał nam moc, że nasz organizm pracuje i my nad tym się nie zastanawiamy. To jest odruch. Po prostu my oddychamy. Co jakiś czas możemy... O, poczujemy. Rzeczywiście, wziąłem powietrze i je wypuściłem. Wziąłem tlen, wypuściłem dwutlenek węgla, tak byśmy tak nazwali. Ale to jest Boża moc. Jakaś część Bożej mocy w tym przypadku działająca w nas. I Paweł mówi, najchętniej więc chlubić się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. Nie chlubić się będę tym, że byłem uniesiony, że widziałam takie wspaniałe rzeczy, a to będę pamiętał. To jest taka moja słodka tajemnica, ale nie będę z tym się chlubił, że to ja jestem kimś wyjątkowym, bo Bóg mnie uniósł do nieba. Eliasz był prorok kimś wyjątkowym, Bóg go uniósł, zaniósł do nieba. To nie chodzi o wyjątkowość Pawła, nie wyjątkowość Eliasza, to chodzi o wyjątkowość Boga. O wyjątkowość Boga. I dalej 10 wiersz mówi takie no, niesamowite rzeczy. Dlatego mam, Paweł mówi, upodobanie. Nie mówi, muszę być. Muszę tak żyć, no muszę się na to godzić. Nie, Paweł mówi, mam upodobanie. Ale w czym? W słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa. Albowiem kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Dziwne, jakieś takie... Człowiek żyjąc na tym świecie dochodzi do wręcz przeciwnych wniosków. Paweł jako Boży sługa i natchniony Duchem Świętym w tym momencie i rozumiejący słowo, które Bóg mu przekazał w wierszu 9, dochodzi do wniosków wręcz przeciwnych, do wniosków takich, do których byśmy nigdy nie doszli. Ale on do tych wniosków dochodzi. Bo chociaż Paweł w uniesieniu był do nieba, słyszał niebiański język, ale gdy wrócił, odezwała się w nim cielesność. W niebie nie ma cielesności. Tu, kiedy człowiek schodzi na ziemię, pojawia się cielesność. My potrzebujemy swoich ciał. To jest na ten czas mieszkanie naszego ducha. To jest jakby nasz namiot, prawda? Jak mówi jeden z listów Pawła. A to jest tylko namiot, który o namiot musimy dbać, ale namiot nie jest najważniejszy. I kiedy przychodzi moment, że Paweł po tym doświadczeniu z Bogiem, po tym uniesieniu w zachwyceniu do trzeciego nieba wraca na ziemię, pojawia się cielesność i pojawia się pułapka dumy, która czyha na każdego człowieka. Nawet na takiego człowieka był apostoł Paweł. Nawet na takiego człowieka czeka pułapka dumy. Dlatego chrześcijanin, każdy, bezpieczny jest od tej pułapki tylko i wyłącznie, gdy jest w Bożej obecności. Tylko i wyłącznie, gdy jest w Bożej obecności. Dlatego Paweł usłyszał od Boga co ma zrobić, aby być w Bożej obecności, co ma zrobić, aby mieszkała w nim moc Chrystusowa, ta pełnia, do której powinien dążyć każdy chrześcijanin, powiedział, dlatego nieważne, ile będzie mnie to kosztowało, ja chcę w to wejść, bo chcę mieć moc Bożą. Ja chcę mieć moc Bożą. Chrześcijanin jest bezpieczny tylko i wyłącznie w Bożej obecności, aby po takich doświadczeniach, jeśli Bóg zezwoli nam na takie doświadczanie, w takiej sytuacji, dalej trwać w pokorze przed Bogiem. To jest jedyna prawidłowa pozycja, jaka możemy mieć przed Bogiem, w pokorze. Tylko na takich Bóg, chrześcijan, zwraca uwagę. Tylko na takich. W normalnych warunkach jest prawie niemożliwe, żebyśmy mieli upodobanie w wymienionych doświadczeniach, o których mówi wiersz 10. Jest to prawie niemożliwe. Człowiek wręcz idzie w odwrotną stronę, nawet chrześcijanin. Ale jeden jest fragmencik w tym wersecie 10, który jest kluczem do zrozumienia tego. Czytamy wiersz 10 i dlatego mam upodobanie w słabościach, w niewagach, w potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa. To jest klucz. Dla Chrystusa. Dla Chrystusa. Bo kiedy jestem słaby w ciele, w swojej arogancji, w swoim ja, swojej pysze, to wtedy jestem mocny w Chrystusie. Wtedy jestem mocny w Chrystusie. Najbardziej polegamy na Bogu, kiedy jesteśmy świadomi swoich słabości i niedoskonałości. Dopiero wtedy, kiedy zdamy się na Niego, na Boga, całkowicie Mu ufając, Jego siła pojawia się w nas, a my jesteśmy, i tu słowo klucz, naprawdę mocni. Człowiek, kiedy idzie według swojego ciała, swoich wymysłów, swojej duszy, myśli, że jest mocny. A sytuacja jest zupełnie inna. Człowiek jest pewny, że jest mocny, a sytuacja jest zupełnie inna. W liście do Filipian, 4 rozdział od 11 do 13 wiersza, czytamy, a nie mówię tego z powodu niedostatku, bo nauczyłem się przestawać na tym, co mam. Umiem się ograniczyć, umiem też żyć w obfitości. Wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony. Umiem być nasycony, jak i głód cierpieć, obfitować i znosić niedostatek. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. I to nie jest mowa tak, że umiem się ograniczyć, umiem żyć w obfitości, umiem być nasycony, jak i głód cierpieć, obfitować i znosić niedostatek. Ktoś powie, ja też tak mogę, też tak potrafię. Ale kiedy znosimy niedostatek, wielu ludzi tego nie wytrzymuje i zaczyna narzekać, zaczyna być ludźmi sfrustrowanymi, ludźmi zgorzkniałymi. To nie o Paweł o takich ludziach mówi, nie o takiej sytuacji. Mówi o takiej sytuacji, jakiej przeżywał Job. On mówi, za dobre Bogu dziękujemy, musimy też dziękować za złe. Niech imię Pańskie będzie uwielbione. I kiedy Job to mówił? Czy kiedy był przed tym doświadczeniem, kiedy miał gromadkę wspaniałych dzieci, miał służbę, miał zwierzęta, które pasały się na jego pastwiskach? Czy mówił po tym doświadczeniu? Kiedy miał następne gromadkę dzieci, dwukrotnie więcej służby, bydła i tak dalej. Nie, on mówił, kiedy to dotknęło go bezpośrednio. Zaraz chwilę po tych doświadczeniach, kiedy to wszystko na niego spadło, on mówi, niech Pan będzie uwielbiony. Ale 13 wiersz mówi, wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. W tym. Czyli musimy być w Chrystusie. Nie możemy być obok Chrystusa. Nie możemy być przed Chrystusem. Nie możemy tylko słuchać Jezusa Chrystusa, jak to robili uczniowie, czy robili setki, tysiące ludzi w Izraelu w czasach ewangelicznych. Wiele osób go tylko słuchało. Nie było w nim, nie chcieli być w nim. Oni go tylko słuchali, czerpali z niego pożytek, bo byli przez niego uzdrawiani, byli przez niego nakarmieni, ale nie byli w nim. Dlatego tej umiejętności i mocy nie mieli. Paweł mówi, wszystko mogę, ale w tym, wyłącznie w Jezusie Chrystusie, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Dalej czytamy w pierwszym liście Pawła też do Tymoteusza 6:6. I rzeczywiście pobożność jest wielkim zyskiem, jeżeli jest połączona z poprzestawaniem na małym. O co tu chodzi w tym werseciku? A to, co Paweł przeżywał w czasie uniesieniu do nieba i w czasie, kiedy powrócił, to był ten sam Paweł. Wiele osób, kiedy chrześcijan, kiedy Bóg daje im pewną dawkę ponadnaturalnej mocy i ludzie ci jakby są zachłyśnięci tą mocą, tą tak zwaną według nich pełnią już Bożą, już więcej, już mam wszystko. Ludzie zaczynają się zmieniać, popadają w grzech, przestają czuwać. Bardzo prosty przykład jest Koryntianie, pierwszy i drugi list. Co się z nimi działo? Popełniali takie grzechy, tak obdarowany Kościół, popełniali takie grzechy. A dlaczego? Ktoś powie, no Bóg ich obdarował. Po co Bóg ich obdarował? To by nie grzeszyli. Nie. Bóg obdarował apostoła Pawła. Przeżywał takie wspaniałe doświadczenie. Ja chciałbym być uniesiony do nieba. Ja chciałbym, jako człowiek. Może Bóg kiedyś spełni moje prośby. Albo i nie. Ale Pawła zaprowadził aż do trzeciego nieba, aż do raju, jak mówi wiersz czwarty, i Paweł wrócił jako ten Paweł, który był przed tym uniesieniem. Ale Bóg zadbał o to, żeby sytuacja w życiu Pawła się nie zmieniła. Dał mu taki bufor bezpieczeństwa w postaci cierpienia. Człowiek unika cierpienia, bo to nie jest przyjemne. I my wtedy skupiamy się na tym cierpieniu, nie skupiamy się, że to jest pewien sposób do wejścia więcej w Bożą społeczność. Więcej od Boga jest wtedy możliwość dostania więcej rzeczy od Boga. Taki przykład ciekawy. Bracia i siostry, co kilka lat słyszymy, że ktoś w kosmos poleciał z ludzi. Ktoś poleciał w kosmos. Ale zauważmy, żeby polecieć w kosmos, nie mówię tu o tych statkach kosmicznych, mówię, jak ma wyglądać człowiek. Człowiek zostaje ubrany, on sam się nie ubiera, on nie jest w stanie sam się ubrać. Dwóch czy trzech ludzi pomaga mu ubierać się w ten skafander kosmiczny. Czy on jest wygodny? Nie, on nie jest w ogóle wygodny. On tylko trochę nogami może poruszyć ten człowiek i trochę rękami. I głową trochę. I nic więcej. To jest tak niewygodne, koszmarnie niewygodne. Ale gdyby nie miał tego niewygodnego skafandra, zginąłby w kosmosie. Zginąłby. Skafander chroni go od ekstremalnie niskich temperatur, dochodzących nierzadko do minus 100 stopni Celsjusza. Chroni od promieniowania słonecznego, chroni od promieniowania ultrafioletowego, ten błysk słoneczny, dlatego w tych kaskach i w tych strojach mają filtry, żeby nie zostali spaleni. I skafander chroni jeszcze od braku tlenu, braku atmosfery, czyli totalna próżnia. Totalna próżnia. Kiedy jest duże ciśnienie powietrza, człowiek jest jakby ściskany. To często można doświadczyć przy dużych głębokościach w wodzie, jest duże ciśnienie. I człowiek jest ściskany. Przy próżni, gdyby człowiek był bez skafandra, rozpadłby się na części, eksplodowałby. I skafander, choć tak niewygodny, ludzie nie dyskutują, że ja skafandra nie ubieram, ja idę w kosmos, bez skafandra mi do niczego niepotrzebne. Nikt nie dyskutuje, każdy ubiera skafander. Ale kiedy Bóg mówi o cierpieniu jako takim skafandrze, który chroni nas, paradoksalnie chroni nas, naszą naturę grzeszną przed Bożą świętością, my tego czasami nie chcemy. My tego czasami nie chcemy. Zauważmy, Paweł nie miał takich wątpliwości. Boże, jeśli Ty posłałeś na mnie ten cierń, 3 razy prosiłem Ciebie, bo nie rozumiałem Twojej woli. Ale potem, jak odpowiedziałeś mi w wierszu 9, że to jest Twój plan, aby więcej mi dać, ja już nie dyskutuję. Ja już nie dyskutuję, bo chcę od Ciebie więcej. Czytamy dalej w drugim liście do Koryntian, 6 rozdział 3-10. Nie dajemy w niczym żadnego zgorszenia, aby służba nasza nie była zniesławiona. Ale we wszystkim okazujemy się sługami Bożymi w wielkiej cierpliwości, w uciskach, w potrzebach, w utrapieniach, w chłostach, w więzieniach, niepokojach, trudach, w czuwaniu, w postach, w czystości, w poznaniu, w wielkoduszności, w uprzejmości, w Duchu Świętym, w miłości nieobłudnej, w słowie prawdy, w mocy Bożej, przez oręż sprawiedliwości ku natarciu i obronie, przez chwałę i hańbę, przez niesławienie, przez dobrą sławę, jako zwodziciele, a jednak prawi, jako nieznani, a jednak znani, jako umierający, a oto żyjemy, jako karani, a jednak niezabici, jako zasmuceni, ale zawsze weseli, jako ubodzy, jednak wielu ubogacający, jako nic nie mający, jednak wszystko posiadający. I to skupmy się na drugą część wierszu 9 i ten wiersz 10. Jako umierający, a oto żyjemy, jako karani, a jednak niezabici. Człowiek, kiedy zostaje uśmiercony, to nie żyje, prawda? Kiedy jest porządnie ukarany albo jest umierający, to mało kiedy bez Bożej interwencji udaje mu się powstać. Umiera. Taki człowiek odchodzi. W życiu Pawła, w którym z jego listów, dokładnie nie pamiętam, Paweł został poprzez swoje głoszenie, przez swoich przeciwników, został ukamionowany na śmierć. A kiedy go uczniowie obstąpili, zaczęli się o niego modlić, powstał do życia. Dlaczego tak się stało? Bo Bóg udzielił mu swoje mocy. Dlaczego? Bo apostoł Paweł i ci, co się wokół niego modlili, byli w Chrystusie. I Bóg udzielił mu i tym ludziom mocy, która sprawiła, że Paweł dalej żył. I taki 10 wiersz dziwny. Jako zasmuceni, a zawsze weseli. Czyli jako człowiek jest zasmucany. Ciało jakby cierpi cały czas, ale przez Boga zawsze jest pocieszany człowiek. Jeśli człowiek jest w Bogu, Bóg zawsze pociesza swojego sługę. Jako ubodzy, jednak wielu ubogacający. Niby nic nie masz. Dalej, jako nic nie mający, a jednak wszystko posiadający. Jako człowiek, jako osoba taka indywidualna, nic nie masz. Bez Boga, ale jako dziecko Boże masz wszystko, bo jesteś dzieckiem Bożym. Jeśli ktoś z was jest rodzicem i macie dzieci, i to, co macie, później komu przekażecie? Sąsiadom? Nie, dzieciom. To jest jakby, to już jest ich. Ale przyjdzie taki czas, kiedy będą mogli z tego pełni korzystać. Czyli jednak jako nic nie mający, a jednak wszystko posiadający. I wspaniały przykład jest tego 10 wiersza w Dziejach Apostolskich w 3 rozdziale, pierwsze 6 wierszy. Dzieje Apostolskie 3:1-6. A Piotr i Jan wstępowali do świątyni w godzinie modlitwy o 9:00 i niesiono pewnego męża, chromego od urodzenia, którego sadzano codziennie przy bramie świątyni, zwanej Piękną, aby prosił wchodzących do świątyni o jałmużnę. A ten, ujrzawszy Piotra i Jana, gdy mieli wejść do świątyni, prosił o jałmużnę. A Piotr wraz z Janem, wpatrzywszy się w niego uważnie, rzekł: spójrz na nas. On zaś spojrzał na nich uważnie, spodziewając się, że od nich coś otrzyma. I teraz słuchajmy tego 6 wiersza. I rzekł Piotr, od razu uprzedzając tego człowieka, który siadał przy bramie świątyni, ten, który był chromy od urodzenia, i powiedział: słuchaj, srebra i złoto nie mam. Czy jakby wyciągnął kieszenie, jakbyśmy teraz mieli, bo tam w tych strojach nie było kieszeni, byśmy teraz wyciągnęli kieszenie na lewą stronę. Patrz, nic nie mam. Pokazujemy portfel, zobacz, pusty, ani banknotu, ani nawet nic nie szeleści, żadnego bilonu nie ma. Jakby sytuacja jest beznadziejna, no. To po co mam na nich patrzeć, jak oni nic nie mają? Ale mówi dalej Piotr: lecz co mam, to ci daję. Czyli to, co mam, bo zostało mi to dane. To nie jest moje. Zostało mi dane. Jestem w tym, w Jezusie Chrystusie, dlatego Bóg dał mi coś. Co tobie daje? W imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego chodź. I człowiek zostaje uzdrowiony. Ale jedyny warunek. Jak Paweł miał cierń, czyli został, był cały czas doświadczany przez Boga, aby chodził w pokorze, to samo i miał Piotr, to samo i miał Jan. Może słowo w wielu miejscach nie mówi o tym, z czym się Jan borykał, z czym się borykał Piotr, z czym się borykał Jakub, czy inni apostołowie, Filip. Ale możemy patrzeć poprzez nasze życie. Nie wszystko w naszym życiu się układa. Są takie rzeczy, które musimy jakby z nimi żyć przez cały czas. Ale to procentuje, że przed Bogiem mamy jakby właściwą pozycję do odbierania Bożego błogosławieństwa. Że to On jest najważniejszy. Nie my, to On jest najważniejszy. To On jest najważniejszy. Jak mówi apostoł Paweł, w 14 wierszu tego głównego fragmentu mówi do Koryntian: nie szukam bowiem tego, co wasze, ale was samych. Widzimy? My, jak kiedy idziemy przed Boży tron, nie możemy szukać tego, co jest Boże, co Bóg może nam zaoferować, tylko szukamy samego Boga. A to, co Bóg nam chce zaoferować, to przyjdzie później. Jak mówi ewangelista, szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam dodane. Szukajcie najpierw Boga, a ja resztę dam wam. Ewangelia Mateusza 5:3-12. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Czyli błogosławieni, którzy uznają swoją bezsilność i polegają na Bożej Wszechmocy. Każdy chrześcijanin ma taki być. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Smucą się na temat swojej, w sprawie swojej grzeszności, na temat grzeszności tego świata, co się wokół dzieje, w jaką stronę świat idzie. Ale oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Ci, którzy byli, wiecie, nadpobudliwi, nerwowi, tacy rozgorączkowani, a kiedy przyszli do Boga w pokorze, Bóg zmienił ich, stali się łagodni, pokorni, jak baranek. Ci, którzy cisi, oni posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie. Radujcie się i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie, tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. I to jest charakterystyka w tym fragmencie ludzi pokornych, którzy mówią: ja jestem nikim, to Bóg jest kimś. Paweł mówi: wszystko, co zyskałem, uznaję za śmieć, aby zyskać Chrystusa. Mam upodobanie w słabościach, zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa, bo wiem, że kiedy taki będę, wtedy będę miał moc Bożą do służby. Czyli ja robię wszystko, żeby tę moc pozyskać. Przecież budujemy kościół w Styrzyńcu i musimy czasami sobie zadać pytanie, po co go budujemy? Takie pytanie musimy sobie zadać. Po co go budujemy? Przecież to jest olbrzymi wysiłek logistyczny, finansowy, modlitewny i tak dalej, fizyczny, psychiczny. To jest... Trzeba się wspiąć na wyżyny ludzkich możliwości i to byśmy tego nie zrobili, co już zrobione zostało, gdyby nie Bóg. Ale po co ten kościół budujemy? No po to, żeby więcej ludzi zmieścić? No poniekąd tak. Żeby mieć większe zaplecze lokalowe? No prawda też. Żeby nie było ciasnoty przy jakichś spotkaniach, uroczystościach, czy kiedy będzie 500 dzieci szkoły niedzielnej, gdzie ich pomieścić, kiedy będzie ponad 1000 wyznawców, gdzie ich pomieścić. Nie, to jest potrzebne, tak, ale nie budujemy to w tym celu. Budujemy Kościół po to, żeby Bóg miał z tego chwałę. Żeby tam przyszedł Bóg. Przeczytajcie sobie fragment Starego Testamentu, kiedy Salomon budował świątynię. Budował ją przez 7 lat. I to był wysiłek logistyczny ponad miarę w tamte czasy. To był ponad miarę. I kiedy było poświęcenie świątyni, Salomon staje na podwyższeniu, przed nim cały Izrael. I Salomon modli się taką długą, wspaniałą modlitwą. Modli się tą modlitwą i świątynia była już pełna. Ale na to czekał Salomon i Izraelici? Nie. To nie było celem. Mieli, wiecie, wszystko wspaniale rozplanowane. Były pomieszczenia na przybory do ofiar, były pomieszczenia dla służby, na zwierzęta ofiarne. Wszystko było miejsce święte, było miejsce na święcze. Wszystko było przygotowane. Ale czego brakowało? Obecności Bożej. I dopiero wtedy, kiedy wszedł Bóg, kapłani popadali, nie da rady wstać. I dopiero wtedy Salomon ucieszył się, powiedział: o, to jest to, na co czekaliśmy. I po to przez 7 lat budowaliśmy tę świątynię. My budujemy kościół w Strzyżyńcu po to, aby tam przyszła chwała Boża. Tylko po to. Chwała Bogu, będzie tam pełna, będzie pełny kościół. Chwała Bogu, będziemy mieli inne warunki jak tutaj. Chwała Bogu i za to. Ale to już jest za mało. Ale najważniejsze jest Boża obecność. I Paweł robił wszystko, żeby Boża obecność w swoim życiu mieć. Żeby doświadczać cały czas Bożej obecności. Bo wiedział, że jeśli będzie w jego życiu Boża obecność, to będzie mógł się ograniczyć, będzie umiał, będzie mógł żyć w obfitości, będzie mógł żyć w niedostatku, będzie mógł głód cierpieć, obfitować, być nasycony, we wszystkim będzie wyćwiczony, bo będzie miał moc Bożą. Tym się różnimy od Żydów starotestamentowych, a naszą rzeczywistości. Wtedy był zakon i Izraelici próbowali go spełnić, nie dali rady, bo robili to własnymi siłami. Odchodzi Jezus Chrystus, powiedział, mówi, przyślę wam Pocieszyciela, Ducha Świętego, który wam, was poprowadzi. I pokaże wam i pomoże wam spełnić Bożą wolę. Bo spełnianie Bożej woli i chodzenie w Bożej obecności to jest rzecz najważniejsza w życiu człowieka. Dlatego Bóg, żeby doprowadzić nas do tego momentu, kiedy będziemy przed Nim chodzić w Bożej obecności, w Bożej mocy, w Bożej pełni, Bóg robi wszystko z miłości do nas, aby utrzymać nas w pozycji, która determinuje Boże działanie, czyli w pozycji pokory. Innej możliwości nie ma. To nie znaczy, że będziemy mieli wbijane cierń w ciało, jak miał Paweł. Kardy i co innego. Jak mówi Słowo Boże, każdy swój krzyż poniesie, ale krzyż, który zaprowadzi go do zmartwychwstania, do Bożego błogosławieństwa. To Jezus przyszedł na ten świat i to przekazał swoim uczniom. Jak Jezus powiedział, uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Znajdziecie Boże błogosławieństwo. Uczcie się ode mnie. Jezus nie powiedział, nauczcie się coś jednorazowego. Stało się i już jesteśmy po egzaminie i spokój. Uczcie się. To jest proces długotrwały. Dopóki tu na tym świecie jesteśmy w tym życiu, będziemy się uczyć. Ale jakiego wspaniałego nauczyciela mamy. Nauczyciel w szkole świeckiej może nas lubić, może nas nie lubić. Może nas akceptować, ale nas może nie akceptować. On to po prostu robi, bo płacą mu za to. Ale nauczyciel, który uczy nas, aby wejść do Królestwa Boga Wszechmogącego, do Królestwa Niebieskiego, to jest ten, który jest naszym Ojcem, który jest dobry dla nas, który chce nas jak najlepiej. Taki jest nasz Bóg, bracia i siostry. I niech nas Bóg błogosławi, niech nas prowadzi ku swoim pastwiskom, jakbyśmy teraz przeczytali Psalm 23 albo 10 rozdział Ewangelii Jana. Ja jestem dobry pasterz. Ja jestem dobry pasterz. Kto we mnie wejdzie, wejdzie i wyjdzie i pójdzie na manowce, tak? Nie, pastwisko znajdzie. Dla owiec pastwisko to jest coś najlepszego. Dla nas Boża obecność to jest właśnie to, do czego powinniśmy dążyć. Niech nas Bóg błogosławi, bracia i siostry.